Dzień dobry, czuwaj, witam Was serdecznie w najnowszym odcinku Chimerycznego Podcastu. Ja jestem Marek Regdosz, komendant harcerskiej gry fabularnej Chimera 2022 i dzisiaj będę miał niewątpliwą przyjemność porozmawiania z drużynowym jednej z najstarszych drużyn w Polsce. Moim gościem jest Klemens Klimek Ogórek. Także Klemensie, kilka słów o sobie, możesz się przedstawić, opowiedzieć o swojej drużynie i o rajdzie, którego jesteś komendantem.
Tak, hej wszystkim, witam was. Nazywam się, no jak już było powiedziane, Klemens Ogórek, ale wszyscy mówią mi Klimek. I co mogę powiedzieć? No jestem drużynowym pierwszej nowosądeckiej drużyny wędrowniczej Czarna Jedynka, która no, jest rzeczywiście jedną z najstarszych drużyn w Polsce. W 2021 obchodziliśmy 110. urodziny. Drużynowym jestem no, półtorej roku, od września 2020. W tym roku byłem po raz pierwszy komendantem Nocnego Biegu Mikołajkowego, czyli imprezy fabularnej organizowanej przez moją drużynę od lat 90. To była 29. edycja NBM-u. No i prawdopodobnie ta sama funkcja przypadnie mi w 2022, aczkolwiek decyzje w tym temacie będą podejmowane za jakieś 3 tygodnie, ale no najprawdopodobniej będę miał ten zaszczyt po raz kolejny.
A czyli to nie działa tak, że jak jesteś drużynowym, to z automatu jesteś komendantem NWM-u?
Nie do końca, bo może tak, może tak. Kto będzie formalnie komendantem? No jeżeli drużynowy jest przewodnikiem, no to jest to zazwyczaj drużynowy, no chyba, że ma akurat jakieś problemy życiowe, sesje i inne tego typu rzeczy, no to się może to zdarzyć inaczej, ale raczej rzadko tak bywa. Dużo częściej się zdarza, że po prostu drużynowy nie jest przewodnikiem. I wtedy po prostu się bierze jakiegoś przewodnika z drużyny. Natomiast tak naprawdę dużo ważniejsze jest, kto będzie organizatorem fabularnym. Bo to wcale nie musi być komendant. Komendant jest właśnie takim bardziej figurantem. A może nie figura, to jest może złe słowo, ale on odpowiada, żeby to wszystko było spięte, żeby było legalnie zrobione, żeby papiery były w miarę ogarnięte.
W miarę. Cieszę się, że zadowalamy się takim poziomem.
No to już powiedzmy tak, rzuciłem troszeczkę mimochodem. Ale nie, no bardziej komendant się zajmuje typowo formalnymi rzeczami. Dużo ważniejszą dla nas, przynajmniej przy organizacji tego wydarzenia, jest właśnie funkcja, my to nazywamy komendant do spraw fabularnych, czyli osoba, która jakby jest mózgiem operacji, wymyśla świat albo czerpie z jakiegoś światu. Wymyśla historię, wymyśla wątki, wymyśla fabułę, postacie i tak dalej. I oczywiście on się posiłkuje pomocą ze strony innych ludzi. No i ta osoba jest wybierana właśnie w okolicach lutego, marca, w zależności od roku. No i ona sobie dobiera osoby, które będą z nią współpracowały. No a komendant, no to jak mówię, no to jak jest drużynowy, ma przewodnika i nie ma żadnych problemów, to jest drużynowy. Ale gdyby wyszła jakaś inna sytuacja. No.
Okej, bo zacząłeś już opowiadać o tym, jak to działa organizacyjnie NBM, ale może zacznijmy od tego, czym jest Nocny Bieg Mikołajkowy, bo no, nie bez powodu cię tutaj zaprosiłem w końcu. Ja tutaj też chciałbym zrobić taki krótki wstęp, bo Klimek nie jest tutaj z przypadku. Ja po prostu miesiąc temu miałem okazję być uczestnikiem właśnie rajdu, którego on był komendantem i dlatego też go zaprosiłem, ponieważ widzę pewne podobieństwa odnośnie Chimer. Chciałbym z nim o tym porozmawiać i porównać trochę nasze rajdy, zobaczyć czym się różnią, co może będziemy mieli pomysły, nawzajem sobie rzucimy jakieś, co można by rozwiązać lepiej. Także Klimku, czym jest Nocny Bieg Mikołajkowy?
Nocny Bieg Mikołajkowy, czym jest Nocny Bieg Mikołajkowy? To jest dobre pytanie. To jest zasadniczo trzydniowy rajd harcerski, no trzydniowy licząc po prostu dwa noclegi. Ale on jest, tym się wyróżnia, że jest bardzo, bardzo mocno fabularyzowany na tle innych standardowych imprez harcerskich, które zazwyczaj jakąś fabułę mają, natomiast ta fabuła nie jest, przynajmniej na takich, na których ja byłem, rzadko kiedy ona była jakaś taka determinująca dla całej imprezy, która ją jakby całą obuje. U nas fabuła jest rzeczą no, praktycznie najważniejszą. W zależności od różnych NBM-ów ma ona różną wagę, ale na wszystkich jest bardzo, bardzo mocno istotna. Fabuły są najróżniejsze, to w zależności od tego, jak ustalimy po prostu rok wcześniej. Impreza się odbywa właśnie od tych 30 lat. No i co tutaj mogę dowiedzieć, jak chodzi o tego, o to, czym ona właściwie jest. To jest trochę taki LARP, można by powiedzieć, taki RPG na żywo. Z odgrywanymi postaciami z postaciami kluczowymi, pobocznymi, wątkami głównymi, właśnie takimi zdrożnymi. No i tak to się mniej więcej prezentuje, jakbym miał tak ogólnie powiedzieć, czym właściwie jest NBM.
Okej, okay, w porządku. Ja też wiem, że w waszym chówcu jest nie jeden NBM, a dwa NBM-y, i wydaje mi się to bardzo zabawną sytuacją. Także chciałbyś nam opowiedzieć o tej sytuacji, z czego to wynika, że jest NBM chówcowy i NBM czarnej jedynki.
Tak, mogę parę słów na ten temat powiedzieć. Oczywiście no, drużyna jest dużo starsza ode mnie i ta sytuacja też jest starsza, więc nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć wszystkiego na temat jakichś tam historycznych zaszłości. Natomiast z tego, co ja się orientuję, to mniej więcej w podobnym okresie były oba NBM-y startowały. I Hufiec robi typowo bieg mikołajkowy powiedziałbym dla młodszej części harcerstwa, ale typowo dla naszego chówca. I tam się zjeżdżają właśnie drużyny harcerskie, wielopoziomowe, jakieś młodsze, zuchowe i tak dalej. I oni mają typową zabawę z Mikołajem, Mikołajkową taką typowo. U nas jest to impreza przede wszystkim dla wędrowników. Dla właśnie wędrowników lub też kręgów akademickich, czy właśnie drużyn wielopoziomowych, które mają swoich wędrowników. Oto bywały spory. Jeszcze pamiętam, że czasami robiliśmy nasze imprezy równolegle, w tym samym terminie, i wypadały z tego czasami problemy, że.
I na trasie po prostu wędrownicy bili zuchy, tak?
Nie, aż tak na całe szczęście nigdy problemu nie było. Problem był bardziej organizacyjny, że wędrownicy z naszego chówca musieli wybierać, że albo pojadą do nas na imprezę, albo będą kadrą na imprezie dla młodszych. I tylko na takim tyle tak naprawdę były konflikty. One nigdy nie były poważne, zawsze się jakoś koniec końców dogadywaliśmy. No i to nie jest, powiedzmy, moim zdaniem, jakaś straszna spina, czy jakiś rzeczywiście istotniejszy problem. No, ale rzeczywiście, no, imprezy są dwie, ale są one kompletnie różne, bo tak jak mówię, dzieci mają taką typowo mikołajkową, a my mamy typowo fabularną, która nie musi być, a najczęściej nawet nie jest powiązana z Mikołajem. Wydaje mi się, że być może pierwsze NBM-y mogły być, nasze NBM-y mogły być jakieś tam bardziej mikołajkowo typowe, stąd może nazwa się taka zachowała, no ale.
Ale dawno temu i nieprawda po prostu.
Tak, dawno temu i nieprawda. No, od tej konwencji odeszliśmy już dawno temu.
Została tylko nazwa.
Tak, raczej z Mikołajkowy jest bardziej z nazwy.
Okej. Okay. No i w terminu też.
Tak. Termin też jest właśnie, staramy się zawsze, żeby to było jak najbliżej tego Mikołaja, ale to już bardziej taka tradycja niż faktyczny przymus czy potrzeba jakaś.
Okej, okay, ale no chyba nie planuje się na przykład w czerwcu robić nocnego biegu mikołajkowego.
Nie. To właśnie, to takie sytuacje raczej odpadają. Ja wiem, że kiedy w zeszłym, nie było, NBM-u nie było w zeszłym roku, bo był wtedy lockdown, były problemy organizacyjne, nie wiedzieliśmy, czy będzie można, czy nie będzie można. Koniec końców się nie odbył. I w tym roku była też taka groźba, że no, widzieliśmy, że te zakażenia rosną i rzeczywiście może być z tym problem. I ja byłem, szczerze mówiąc, zdeterminowany, że no, nie mogę sobie pozwolić, drużyna sobie w zasadzie nie może pozwolić, żeby dwa razy ta impreza się nie odbyła, no bo to by nam zabiło zasięgi, że tak brzydko powiem.
No i wtedy Hufiec miałby już dwa NBM-y więcej, a nie tylko jeden, więc to już też słabo, słabo by wyglądało.
Tak. No i po prostu byłem zdeterminowany, że gdyby ten lockdown w tym roku rzeczywiście znów wszedł w tym samym terminie co NBM, to moglibyśmy go zrobić w lutym czy nawet w marcu. Znaczy dobra, w marcu może bym nie zrobił, ale wiedziałem, że z tyłu głowy mi się działo, że on się odbędzie, nieważne czy to będzie na początku grudnia czy pod koniec stycznia, bo no już trzeba po prostu wrócić do tej imprezy.
Okay, po prostu w najgorszym wypadku byłby na Słowacji.
No, musiałbym sprawdzić przepisy, czy by się rzeczywiście dało zrobić imprezę taką zagranicznie i czy to ten nie byłoby jeszcze trudniejsze, ale to jest plan jakiś na przyszłość, bo jak mówiłem, jak wcześniej sobie rozmawialiśmy tak na luzie, myślałem właśnie, że gdyby było w mojej miejscowości, która jest zaraz przy granicy słowackiej, to może jakąś część trasy poprowadzić Słowacją, no na pewno byłoby to coś ciekawego dla przyjezdnych, ale to już bardziej dywagacja na przyszłość.
W porządku. Mam do Ciebie pytanie odnośnie tej ostatniej edycji, tej w 2021. Opowiedz nam krótko, o czym ona była, albo tu może ja dam, opowiem to, jak ja to widziałem.
Dobra.
Ona była o czarownicach, w sensie generalnie w jakimś takim świecie magii. Wydaje mi się, że uniwersum nie było sprecyzowane, uniwersum było wymyślone przez Was.
Tak,
Zgadza się?
tak.
Okej. I w tym świecie istniał konflikt między arystokracją, to byli po prostu bogaci ludzie, którzy nie potrafili czarować, a właśnie tymi wiedźmami i czarodziejami, którzy jakby właśnie władali magią. I zadaniem patroli było tak naprawdę rozwikłanie, kto w tym konflikcie, kto ponosi winę za ten konflikt.
Tak.
Tak, myślę, że można tak to skrócić. Taka była fabuła. A co ty uważasz tak z punktu widzenia organizacyjnego, też fabularnego, co wam wyszło, a co nie wyszło?
Oczywiście. Moim zdaniem, klimat w tym roku NBM-u, tak jak powiedziałeś, właśnie skoncentrowany na tematyce sabatu wiedźm, czarownic i magii. Klimat był bardzo fajny i myślę, że zaangażował ludzi. To jest zresztą coś, co bardzo wszyscy zachwalali, że klimat był bardzo dobrze zrobiony. To też dzięki dużemu zaangażowaniu drużyny wszyscy mieli bardzo dobrze dobrane stroje. Wszyscy się zaangażowali, żeby wystrój szkoły był odpowiedni, żeby.
Tak, ja tutaj chciałbym dodać, że naprawdę absolutnie się zgadzam. Na tej pierwszej scenie, gdzie była jakby ta narada, nie wiem, czy to się nazywał sabat, chyba fabularnie, czy
Można
nie. No nie,
tak,
w każdym
nie
razie,
pamiętam, czy
jak
tak
byliśmy.
myśleliśmy dokładnie.
Tak, ale no w każdym razie, jak było to zebranie wszystkich patroli, czyli wszystkich ludzi i wiedźm, to naprawdę ta scena była przepiękna i świetnie naprawdę była zrobiona. Także no tutaj naprawdę ogromne szapoba. Jak chodzi o stroje jak chodzi o stroje waszych punktowych, no to naprawdę też zgadzam się absolutnie, były świetne.
Tak, i tutaj myślę, że to był taki bardzo silny aspekt tego NBM-u. Co jeszcze było takiego bardzo dobrego? Zaangażowanie patroli było bardzo fajne, w sensie oczywiście nie każdy, nigdy nie jest tak, że wszystkie patrole są w 100% zaangażowane fabularnie, bo zawsze jest ktoś nowy, zawsze jest ktoś, kto fabuły nie do końca czuje. Ale jednak widać było, że patrole starały się jak tylko mogły, żeby się w to wczuć, i szło im to bardzo dobrze, i ta historia się fajnie zawiązywała. Ta historia miała fajnie się rozwijała przez całe 3 dni. Ale no, mieliśmy tu na tym, przy tym, przy organizacji tego NBM-u było parę rzeczywiście istotniejszych problemów. Część z nich wynikała z tego, że była ta roczna przerwa i po prostu członkowie drużyny, niektórzy. A nawet powiedziałbym, że dość duża część nie pamiętała już NBM-u z 2019, bo po prostu ich wtedy jeszcze u nas nie było. Jedynie rada drużyny, ci starsi członkowie wiedzieli, jak to dokładnie powinno wyglądać. A w tym roku tak naprawdę nie tylko pokazywaliśmy coś nowego patrolom, ale również bardzo znacznej części naszej drużyny, dla których też NBM był czymś nowym, bo po prostu nie mieli okazji tego na własnej skórze przeżyć i też trzeba było ich uczyć od początku. No i w organizacji pojawiały się niektóre problemy. Najpoważniejszym problemem, jaki nas spotkał przy organizacji, było to, że nie dogadali, znaczy nie dogadaliśmy się z leśnictwem. Ogólnie to tak. Nie dogadaliśmy się do końca z leśnictwem i musieliśmy przez to zmieniać trasę praktycznie przed samym NBM-em. To wynikało po części z naszej winy, ale też po części troszeczkę leśnictwo nas, no. Może tak delikatnie, przepraszam, nadleśnictwo może tak delikatnie wystawiło. Nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo też nie chciałbym.
Bo jeszcze wysłuchają i sobie zamkniecie opcję współpracy. Ja rozumiem. Nadleśnictwo, jak się nazywa to nadleśnictwo?
Boże, wiesz co, w tym momencie nie pamiętam, czy to było wielogłowy, to już jest nadleśnictwo, czy to było jakieś szersze. Naprawdę nie jestem ci w stanie teraz powiedzieć, dlatego że
Dobrze,
nie
to
chcę, bo nie
załóżmy,
pamiętam.
że to jest nadleśnictwo wielogłowy. Chcielibyśmy powiedzieć, że jesteście super i wierzymy, że przy następnej edycji współpraca wyjdzie tak, jak wszyscy byśmy chcieli.
Tak, na to mocno liczę. No ale w każdym razie, no niestety traca nocna musiała zostać właśnie zmieniana bardzo szybko. I po prostu z tego wyniknęły pewne problemy dla patroli, jak chodzi o przemieszczanie się na trasie nocnej, ale koniec końców wyszło ok. Mimo tam pewnych trudności, no sam szedłeś tą trasą, dobrze wiesz, jakie was tam trudności napotykały po drodze.
Tak.
Też starałem się na odprawie patrolowych zaznaczyć, że jak to zacytuję sam siebie, ja wiem, że wy wszyscy się i tak zgubicie, ale o to tutaj chodzi, kiedy trzeba robić dobrą minę do złej gry. Natomiast no, bałem się, że to może sprawić, że się troszeczkę gra posypie, ale tak się nie wydarzyło. Rzeczywiście no, znalezienie tego trzeciego chyba punktu trwało dla większości patroli dość długo i gra skończyła się, ostatni patrol wrócił do szkoły chyba w okolicach 6 czy tam 5, bardzo późno w każdym razie.
Tak, nawet wiem, kto był tym jednym z ostatnich patroli. To był mój patrol.
Aha,
To
no
się
tak.
połączony patrol mój i patrol z drugiej nowosądeckiej drużyny wędrowniczej.
Tak, kolejny,
My nie
tak.
wróciliśmy jako ostatni, bo tam w trakcie, na trasie chyba się jeszcze jeden patrol Zenit bodajże zgubili
Tak.
i przyszli jeszcze po nas. A oni startowali przed nami, bo my wychodziliśmy przedostatni, a właśnie ci z drugiej nowosądeckiej drużyny wędrowniczej wychodzili od razu za nami. I
Tak.
tam się
I to było
połączyliśmy,
właśnie.
bo w obu patrolach było nas mało i tak jakoś spontanicznie staliśmy się połączonym patrolem.
Tak. Ogólnie, jeżeli miałbym osobiście, czysto z mojej perspektywy, bo to jest coś, czego powiedzmy, nie wiem, czy każdy w drużynie by mojej podzielił taką uwagę, natomiast na tym NBM-ie było patroli sporo. Było ich bodajże 13 albo 14, nie pamiętam teraz dokładnie. Natomiast jeżeli chcemy wypuszczać, jeżeli chcieliśmy was wypuszczać jeden po drugim, i na trasie, takiej normalnej trasie, jak jest zwykle na grach terenowych, liniowej, punkt pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. I to był moim zdaniem trochę strzał w kolano, i to był, bo to był powrót do NBM-u z 2018, kiedy ostatni raz taką trasę zrobiliśmy. Kolejna trasa w 2019 działała zupełnie inaczej, bo polegała na tym, że każdy patrol w zasadzie sam wyznaczał sobie trasę, wybierając kolejność punktów. To po prostu ułatwiało przemieszczanie się, a w tym roku problem polegał na tym, że po prostu wychodziliście po kolei i ciężko było też znaleźć fabularnie umotywowane zajęcia dla patroli oczekujących na wyjście dalej. I to był dla mnie taki zgrzyt.
Znaczy, ja na przykład znalazłem sobie całkiem spoko zajęcie w tym czasie, po prostu spałem.
Tak, niedobór snu na NBM-ach to jest częsta choroba.
Tak, ale myślę, że jak chodzi właśnie o to, że te patrole wychodziły po kolei, ja uważam, że to nawet nie byłby taki wielki problem, że jakieś tam ostatnie patrole wróciły o 6, tylko wydaje mi się, że problemem było to, że patrole przed wyjściem nie wiedziały, o której będą wychodzić. I był ten jakby motyw, że do nas możecie przyjść w losowym momencie i powiedzieć, okej, teraz wy wychodzicie. I przez to właśnie ja akurat powiedziałem dziewczynom z mojego patrolu, że dobra, ja idę spać, wywalone mam. Jak przyjdzie Karolina, no to po prostu
Tak,
stanę.
tak.
No ale widziałem, że inne patrole mieli takie, zastanawiali się, czy oni mogą iść spać, czy nie mogą, czy w ogóle będzie przypał, jak oni pójdą spać. Także myślę, że na pewno fajną rzeczą, jeśli będziecie jeszcze planowali tą liniowość na trasie, będzie, jeśli ustalicie po prostu kolejność wychodzenia. I wiesz, wtedy nawet jak się przesunie o 15 minut, to nie ma problemu, bo ludzie wiedzą, że mogą sobie pospać. I myślę, że to jest bardzo cenne na trasie, żeby ludzie
Jasne. No
spali
tak, to
chociaż
jest cenna
trochę.
uwaga i ja się z tobą zgadzam. Tak, to też było problematyczne. Jeszcze może taka ostatnia, to jest nieduża zmiana, która też mi się nie podobała w stosunku do poprzednich lat, ale no, była wymagana. Mianowicie, kiedy zmieniono trasę, trzeba było jakoś się szybko dostosować do sytuacji. Był ten pomysł, że jeżeli patrol się zgubi, to może jakby opuścić fabułę, żeby zadzwonić do osoby zajmującej się trasami i dopytać. I to ludzi troszeczkę wyrywało z fabuły w trakcie gry, a ja tego bardzo nie lubię. Nawet nie dlatego, że jakoś osobiście to preferuję, tylko po prostu lepiej, łatwiej jest się zaangażować i to przeżyć całościowo, niż kiedy tak co chwilę musisz się wyrywać, bo o nie wiemy, gdzie iść.
No tak, tylko z drugiej strony znowu dla względów bezpieczeństwa
Tak.
myślę, że czasami musi być konieczne to,
Tak,
że
dlatego.
jednak w sytuacji, kiedy serio się gubimy, no to trzeba zadzwonić.
Tak.
Więc ja widzę, że tutaj jest problem i my przy Chimerze też mamy takie problemy, bo nie wiemy, kiedy lepiej stawiać na fabułę, a kiedy lepiej na to, żeby na organizację. I czasami te rzeczy się rozjeżdżają i trzeba po prostu to jakoś wypośrodkować, a nie zawsze jest to łatwe.
Tak, no niestety to mi się też. No, musieliśmy tak zrobić, dlatego się to zgodziłem, ale trochę mnie to bolało. No, ale mówię, to też wynika właśnie z tej końcowej zmiany trasy. No, niestety wyszło tak, a nie inaczej. Będziemy wyciągali po prostu wnioski na przyszłe lata.
Okej. Ja mam bardzo jeden pomysł, mi się u Was spodobał i chciałbym, żebyś troszkę o nim opowiedział. Chodzi o to, o patrole lotne. Czym jest patrol lotny? Jak działa patrol lotny?
Tak.
I w ogóle, co Wy tam
Tak,
robicie? I dlaczego?
to nie jest mój pomysł, to było w drużynie, kiedy ja już przychodziłem, tylko kiedy ja przyszedłem do drużyny, to pojawiało się już rzadziej. Mi się pomysł bardzo spodobał i postanowiłem go jak najbardziej odnowić. I on, patrol lotny taki na szerszą skalę się pojawił, znaczy dobra, pierwszy taki pojawił się bardziej w 2018, potem w 2019 był bardzo rozdmuchany i bardzo był naprawdę doniosły i w tym roku również się pojawił na troszeczkę innej zasadzie. Czym jest patrol lotny? Ja lubię to przedstawić w ten sposób. Patrol lotny to jest punkt, do którego się nie idzie, tylko przed którym się ucieka. Zasadniczo. Znaczy, to jest też może troszeczkę nadużycie, bo niekoniecznie trzeba do nich uciekać, ale ogólnie punkt szuka ciebie, a nie ty szukasz punktu. Możesz przed nim uciekać, a możesz go też również poszukiwać, możecie się nawzajem szukać. To jest punkt ruchomy. On w zależności od roku wyglądał bardzo różnie. W tym roku prezentował się, miał mocne umotywowanie fabularne, ponieważ patrole, które przejeżdżały na NBM, wszystko jakby na początku było przedstawione z perspektywy czarownic i tam czarodziei oczywiście. Jakby było tu, oni byli ci dobrzy, cały czas przebywali w tym środowisku. Na grze nocnej poznawali również arystokrację, między innymi właśnie patrol lotny. Patrol lotny w tym roku działał w ten sposób. Jeździłem z moim bratem, jeszcze tam paroma osobami z mojej drużyny samochodem po terenie. To było, no, auto terenowe, więc ułatwiało nam troszeczkę właśnie dojazd do ludzi w cięższych miejscach na dojazd. I polegał on zasadniczo na tym, że porywaliśmy członka patrolu, czasem losowego, a czasem, jeżeli patrol jakiś był przez nas znany, to sobie dobieraliśmy, kogo porwiemy. No, zazwyczaj nie działo się to bez walki. Zwykle patrole się jednak broniły. No cóż, co mogę powiedzieć? Dawało to świetny efekt, bo ludzie musieli się autentycznie w trakcie gry zaangażować w coś, czego się najczęściej nie spodziewali. Wiesz, masz sytuację, że idziesz sobie normalnie na grze harcerskiej, masz punkt pierwszy, drugi, wszystko fajnie, a tu nagle ubudu, dzieje się coś totalnie, czego się nie spodziewaliście, zmienia wam plany, musicie się dostosować do sytuacji.
Tak, przyjeżdża samochód, wysiada z niego Klimek i trzech innych typów, porywają ci jakąś losową laskę z patrolu i odjeżdżają. Nawet nie zdążysz nic
Tak,
zrobić.
to wyglądało w tym roku. Porywaliśmy jedną osobę z patrolu, i potem, po czym robiliśmy z nią pogawędkę w tym samochodzie w trakcie tego porwania, w trakcie którego chcieliśmy zarysować sytuację troszeczkę inaczej. My byliśmy, patrol lotny składał się z arystokratów, którzy po takim porwaniu tłumaczyli, że oni wcale nie są tacy źli. Wiem, że to brzmi kuriozalnie kompletnie, jeżeli się tak zastanowisz, że ktoś cię porywa, po czym mówi, no w sumie to ja nie jestem taki zły, jak myślisz. Ale zawsze było to motywowane w ten sposób, że no, czarownice do tej pory nigdy z nami nawet rozmawiać nie chciały, po prostu była walka i walka, a widzimy, że wy tutaj nie jesteście tacy do końca, no to nie wiemy, czy będziemy z wami walczyć, czy nie, porwiemy jedną osobę, spróbujemy z wami porozmawiać. Zwykle członkowie patrolu reagowali już po fakcie wsadzenia do samochodu i po chwili rozmowy dość pozytywnie. Starali się z nami dogadać i to wychodziło na plus. Patrol lotny w tym roku miał kilka opcji przewidzianych, jak się zachowamy, jeżeli zachowa się jakoś konkretnie porwana osoba. Mianowicie, jeżeli osoba porwana współpracuje z nami jakoś tak na dobrej stopie, chce z nami rozmawiać, jest ustawiona pod takim, że no rozumiem, że chcecie z nami pogadać, też bym chciał jakoś ten konflikt rozwiązać, no to zazwyczaj albo odstawialiśmy ją do patrolu, albo po prostu wyrzucaliśmy w randomowym miejscu, no i musiała się z tym patrolem odnaleźć, no ale w każdym razie została tak raczej bezpardonowo uwolniona. Była przewidziana opcja, że jeżeli będzie bardzo z nami walczyła, no to zostawimy ją gdzieś w pobliżu jej patrola, ale z otaśmowanego, no po prostu z oklejonymi rękami, ewentualnie jeszcze nogami, żeby sobie podskakiwała do tego patrolu. Oczywiście, żeby to było niedaleko i najlepiej, żeby ten patrol nas zobaczył, żeby oczywiście nikomu się nic nie stało, ale tak się złożyło, że żaden delikwent no nie był aż tak zmotywowany do walki z nami, żebyśmy musieli tego użyć.
Naprawdę, aż żałuję.
No właśnie, ja też byłem taki, kurde, wszyscy normalnie chcą z nami dyskutować, wszyscy chcą się z nami dogadać, aż jestem troszeczkę do tego stopnia, że przy ostatnim albo przedostatnim porwaniu uznałem, że no nie po to kupiliśmy te dwie rolki power tape'a, to weźcie chociaż przy porwaniu tam otaśmujcie, to będzie przynajmniej jakiś efekt. No i przy już w trakcie porywania jedną dziewczynę otaśmowaliśmy, to też była bardzo zabawna sytuacja, ale o tym może za chwilę. Inną opcją jeszcze było, że jeżeli ktoś wyjątkowo będzie z nami dobrze żył i wyjątkowo będzie z nami chciał się bardzo dogadać, to było przewidziane, że takiej osobie możemy zaproponować miejsce w patrolu lotnym. I w takiej sytuacji osoba przyjeżdżająca na grę, przyjeżdżająca na NBM z zamiarem, że no będzie brała udział w wydarzeniach jako członek gry, jako gracz po prostu, staje się przynajmniej współorganizatorem i staje się przez chwilę no, członkiem patrolu lotnego i razem z nami. Porywał w tym roku, to był Staszek Grzechynka z Wilgi, z Podkrakowskówca Podkrakowskiego. No i jeździł sobie z nami przez północy jako członek patrolu lotnego i on również z nami porywał kolejnych członków patroli.
Brzmi naprawdę świetnie.
Ja się świetnie bawię.
Ja też się bawiłem nie najgorzej, aczkolwiek chyba najlepiej bawiłem się już po grze, kiedy siedzieliśmy i graliśmy i śpiewaliśmy. I to chyba mi się jednak najbardziej podobało na NBM-ie i tutaj absolutnie nie chciałbym w jakiś sposób urażać tym organizacji, tylko po prostu to chyba jest najważniejsze na takich imprezach. Jasne, fajnie się pobawić fabularnie, ale chyba ta integracja jest najważniejsza. No tak. Tym bardziej dla mnie, kiedy ja pojechałem do was na granicę słowacką, a jestem z Wielkopolski.
No tak, tak. Integracja na NBM-ie. Nie byłoby sensu robić tej imprezy, gdyby zaraz po wydarzeniach fabularnych wszyscy się rozjeżdżali do domu. Bo ja, przebędąc przez 2 dni na przykład rolą, grając po prostu jakąś postać, no nie poznałbym nikogo i nikt by mnie nie poznał. Poznałby tylko jakąś postać, która potem NBM-ie znika. A tak się szczęśliwie, znaczy no szczęśliwie. Zawsze staramy się, że kiedy gra kończy się zwykle w sobotę wieczorem, no to jeszcze mamy całą noc i kawałek niedzieli, żeby z ludźmi pogadać, wyjaśnić jakieś tam rzeczy fabularne, poznać się i zaprosić na następny rok, albo może na jakichś kolejnych imprezach wcześniej. I tak się tworzą przyjaźnie.
Klimku. A propos zapraszania na następny rok. Jak myślisz, czy warto jechać na następny NBM, czy nie warto?
Ja.
Jeśli warto, to myślę, że możesz powiedzieć, jeśli już cokolwiek wiecie o następnej edycji, dlaczego warto.
Co mogę powiedzieć o następnej edycji? Dokładne ustalenia są jeszcze przed nami, to jest zbiórka bodajże za 3 tygodnie, natomiast no już coś tam jest wiadomo. Inaczej, wybory na fabułę są za 3 tygodnie, natomiast wiem już, jakie fabuły będą startowały. Wiem już, które fabuły będą wystawiane.
To przedstaw proszę, jeśli możesz.
Nie, wolałbym, bo to jest jednak tam wąskie grono i ktoś mógłby potem mimo wszystko się domyślać, co wygrało, co będzie. Nie chcę nikomu psuć zabawy, natomiast zdecydowanie uważam, że wszystkie fabuły, które są przedstawione, są naprawdę, naprawdę fajne, naprawdę dobrze przemyślane. No jedna może mi osobiście mniej odpowiada, ale z tego, co rozmawiałem z osobą, która to proponuje, no
rozumiem, uniwersum kucyków pony cię nie przekonuje,
no,
tak?
No, do księżniczek kompletnie nic mnie nie przekonuje. Pozdrawiam cię, Zuza, jeżeli to tego słuchasz, to naprawdę pozdrawiam. Ale tak, jest już sporo osób w tym roku prawdopodobnie będzie zgłaszało swój pomysł, bo to jest jednak też takie, każdy może swój taki skrywany nawet gdzieś w głębi plan na zrobienie czegoś wielkiego, bo no dla 17, 18, 19 latków zrobienie takiej dużej 3-dniowej imprezy z całą fabułą to jest jednak coś wielkiego. I może przelać jakby swój artyzm, swoje po prostu spojrzenie na niektóre rzeczy, ubrać w ładną fabułę i zrobić nawet pouczającą czasami fajną historię. Zawsze się staramy, żeby te NBM-y nie były takie zero-jedynkowe, czarno-białe i żeby po prostu były w nich miejsca właśnie takie na przedstawienie różnych spojrzeń jakichś na niektóre sprawy, na jakieś konflikty interesów i tak dalej.
Czyli rozumiem, że w skrócie warto.
Tak, uważam, że warto. Tak, zdecydowanie. Z roku na rok przyjeżdża coraz więcej ludzi, więc myślę, że nie jestem odosobniony w tych...
Tak, w 2025 będzie cała Polska.
W sensie, w tym roku już mieliśmy chyba 4 patrole spoza Małopolski. Dla nas to jest niesamowity sukces i liczę, że będzie tego teraz tylko coraz więcej.
Okej. Okay. Jesteśmy już w takim momencie, że wiecie, czym jest NBM i pewnie wiecie też, czym jest Chimera, aczkolwiek Klimek jeszcze nie
tak,
wie.
Ja nie wiem.
I w tym momencie ja trochę opowiem o Chimerze, o podobieństwach, które na pewno dostrzegłem między Chimerą a NBM-em i też o różnicach. Mhm. Więc chciałbym zacząć od tego, że my mamy zupełnie inne podejście przede wszystkim do tematu trasy. Znaczy, ty wspominałeś, że w poprzednich latach było inaczej, ona nie była liniowa. My na Chimerach na razie były 2 edycje, teraz przygotowujemy 3. Także rajd jest, wydaje się, całkiem świeży. Ale u nas fabuła nigdy nie była liniowa i u nas, nie wiem jak to wyglądało u was te 2 lata temu, czy 3 lata temu, jak wspominałeś, bo u nas to działa w taki sposób, że możesz kilkakrotnie iść na punkt, bo na każdym punkcie jest wiele zadań do wykonania i bardzo dużo zależy. Tak też w tym roku do tego podchodzimy, że na przykład wykonanie zadań u jednej postaci będzie oznaczało, że blokujesz sobie w ogóle ścieżkę wchodzenia w relację z inną postacią. Mm-hmm. Także tam w patrole całość w ogóle odbywa się w taki sposób, że mamy tylko teren gry. Oczywiście patrole są z nim zapoznane, na jakim terenie odbywa się gra. I mogą dowolnie naprawdę się zachować. Też zawsze na początku mówiłem patrolom, że tak naprawdę wszystko zależy od nich. Jak mają ochotę cały dzień po prostu spać i nie wychodzić na trasę i po prostu w ostatniej minucie gry stoczyć pojedynek z patronem, który wygrywa i może akurat przyniesie im to zwycięstwo, no to generalnie mogą.
Ale to w takim razie na jakim terenie mniej więcej jest taka gra? W sensie, czy to jest rzeczywiście w jakimś mieście, to jest na terenie obozu?
A, tak, tutaj już wyjaśniam. Na razie dwie poprzednie edycje i ta też, tak planujemy i jest już to dogadane, odbywa się na terenie bazy obozowej naszego chówca, która jest w Puszczy Noteckiej i na oczywiście przyległych terenach lasu. My na razie nie mieliśmy żadnych problemów z nadleśnictwem. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy Nadleśnictwo Sieraków i liczymy, że w tym roku też nie będzie problemów.
Okej, okay, rozumiem. Ile dni trwa taka impreza u was?
Dokładnie tak samo jak NBM. Zaczyna się w piątek, tylko tutaj w NBM działa tak, że jest trasa nocna i jest trasa dzienna. My na Chimerze mamy tylko grę w sobotę. Znaczy na przykład na poprzedniej edycji, co się bardzo patronom nie spodobało, bo ich nie uprzedziliśmy o tym fakcie. Generalnie obudziliśmy ich o 4:00 i wtedy gra była podzielona na 2 etapy. Był etap poranny, gdzie było bez zadań, mogli się tylko zapoznać z postaciami. Później było śniadanie, które jakby też było fabularne i po śniadaniu już można było wykonywać zadania mhm. u postaci.
Okay.
I całość gry to jest jakieś 8 do 10 godzin.
Okej, rozumiem.
No i oczywiście po sobocie jest niedziela. I w niedzielę jest wyjazd.
Okej, rozumiem. Czyli też czas na integrację normalnie macie bezproblemowo z tego.
No, oczywiście. Postępnie. Tak, my jeszcze mamy na 2 poprzednich edycjach, mam nadzieję, że w tym roku też się uda, aczkolwiek mamy małe trudności, bo na Chimerze działa to w taki sposób, że mamy 2 programowców, w sensie jest programowiec gry, który zajmuje się zaprojektowaniem tej gry fabularnej 8-10-godzinnej w sobotę, jest programowiec bazy, który zajmuje się wymyśleniem innych, takich luźnych, krótszych zadań, znaczy gier jakichś, które odbywają się już po grze, albo ewentualnie w piątek przed grą, i to są jakieś takie bardziej integracyjne, chociaż staramy się, żeby one nawiązywały do klimatu głównej gry. Czyli na przykład skoro mamy w tym roku tematem Chimery jest Polska Szlachecka, no to powiedzmy, że zadaniem tą aktywnością już po grze może być na przykład turniej walki na szable.
Mhm, rozumiem. Jakie do tej pory mieliście fabuły?
Do tej pory, 2 lata temu, byliśmy w świecie Wiedźmina, inspirowani twórczością Sapkowskiego, a w zeszłym roku inspirowani twórczością H.P. Lovecrafta, byliśmy w zasadzie, znaczy tylko się tam zainspirowaliśmy bardziej klimatem, trochę mitologią przez niego stworzoną, ale nie umieściliśmy tego już w żadnym wykreowanym przez niego miejscu, tylko sami umieściliśmy to w Polsce w latach 20. i daliśmy tam bardzo silne nawiązania też do początków archeologii, znaczy do archeologii w Polsce w tamtych okresach, i też pojawiła się dwie postaci historyczne w zasadzie. Jedną postacią historyczną był Zdzisław Rajewski, to jest taki w tamtych czasach dość znany polski archeolog, i był także Stanisław Ignacy Witkiewicz, on też był postaciem na Chimerze, grał tak trochę takiego szaleńca, ale w zasadzie chyba Witkacy trochę taki był. I on był takim, jak się później okazało, profesor, to znaczy ten archeolog Zdzisław Rajewski, był głównym złym, i to on jakby wchodził w kontakty z bytami spoza Jasne. Tego świata.
Kurde, powiem ci, że fajnie to się naprawdę brzmi. My też mieliśmy obie te fabuły. Mieliśmy kiedyś, już imię nie było w drużynie, to było dawno temu, jak był właśnie Wiedźmin. A w 18 mieliśmy Cthulhu. I wiesz co, mi się teraz tak skojarzyło, że bardzo jest ciekawe, że imprezy tak odległe od siebie, no bo my nie mieliśmy praktycznie żadnego kontaktu, ale no w sensie do tej pory zasadniczo ja nie znałem waszej drużyny i wydaje mi się, że do czerwca chyba, czy tam do lipca, nikt z nas nie znał nikogo z was, a te fabuły takich gier powtarzają się. I to nie jest tak, że jedna się powtórzyła, tylko widzę, że tutaj jedna, druga. Czy mieliśmy Polskę szlachecką? Nie jestem pewny. Mieliśmy na pewno Janosika, który też był właśnie w takich klimatach trochę regionalnej, starej, z takiej swojskiej starej Polski, powiedział. Ale tak, to jest fajne, ale zdecydowanie bardzo mi się podoba ten pomysł właśnie z Lovecraftem, bo to jest kopalnia po prostu, w której można robić imprezę co imprezą tak naprawdę. Ja bym chciał, żebyśmy my też kiedyś wrócili do Lovecrafta, bo mieliśmy właśnie w 18. Fajna, bardzo mi się ta fabuła podobała, bo polegała na tym, że patrole się zjeżdżają do sanatorium na wypoczynek jako kuracjusze, a w tym sanatorium zaczynają dziać się powoli coraz dziwniejsze rzeczy i ci lekarze stają się coraz bardziej tacy niepokojący, no i z czasem zawiązuje się właśnie oś fabularna i patrole muszą wyszukać, którzy lekarze są kultystami, a którzy są po prostu dziwni.
Wow, mi bardzo ciekawie. Wy też na NBM-ie, nie wiem czy, znaczy tak, ta fabuła, o której teraz opowiadasz, i też ta fabuła, na której ja byłem, one obie mają trochę taki horrorowy klimat. My na Chimerze ciężko na nas się takiego stawiać, no bo my nie mamy ryb w nocy. Dlatego trudniej jest to osiągnąć. Więc my też, jak robiliśmy Cthulhu, ono też nie było takie horrorowe. Był oczywiście ten czas, ten właśnie początek, gdzie budziliśmy patrole o 4, ale wtedy już tak naprawdę było w miarę widno i tam akurat się działy trochę dziwne rzeczy, ale też części to w ogóle patrole nie dotarły. To też jest problem, wydaje mi się, rajdów fabularnych, że jest chyba problem w przedstawieniu fabuły. Znaczy, oczywiście, i uważam, że wy niestety na NBM-ie liczyłem, że będziecie w tym fenomenalnie, ale no, mieliście te same problemy, które my mamy i nie wiem, czy kiedykolwiek przestaniemy je mieć. To znaczy, nie wszyscy wszędzie docierają, nie wszyscy wszystko ogarniają i nam się wydają pewne rzeczy oczywiste i że patrole je od razu skojarzą, ale oni ich nie kojarzą.
Powiem, mogę ci rzucić taką anegdotą, bardzo ją lubię. W 2019 roku był NBM Czarniecki, który opierał się o mafię. Na tym NBM-ie plan był taki, że gra nocna zacznie się wtedy, kiedy patrole wyjdą po prostu ze szkoły i one same wymyślają, tak naprawdę może nie same sobie wymyślają, tylko same determinują to, kiedy ich gra się zacznie. I niestety przeceniliśmy po prostu no, spryt ludzi, że tak powiem, bo niektóre patrole rzeczywiście domyśliły się, że okej, trzeba będzie wyjść, trzeba będzie skorzystać z podpowiedzi, które dostali wcześniej i faktycznie wyszły, natomiast inne patrole no, przez kilka godzin kombinowały, co teraz mają zrobić, dlaczego inne patrole znikają, a jeszcze przy wyjściu stał lokaj, który ich powiedział, mówił im, że oni nie mogą wyjść, no bo tak to miało wyglądać. Oni mieli wyjść ze szkoły niepostrzeżenie. No i jeden czy dwa patrole rzeczywiście bardzo, ale to bardzo długo stali przy wejściu. Pamiętam, że jeden chłopak nawet na kolanach prosił lokaja, żeby pozwolił im wyjść, no, a lokaj nic nie może zrobić, bo jego rola fabularna jest taka, że nie może pozwolić. I to był problem. W tym roku chcieliśmy troszeczkę więcej postawić właśnie na pokierowanie patrolami, ale czasem mi się wydaje, że nawet właśnie za bardzo, no nie wliczam w to oczywiście problemów z trasą, bo to w ogóle nie było umotywowane fabułą, tylko po prostu problemami technicznymi. Zgadzam się, że to jest problem, ale nie wiem, czy to jest, nie wydaje mi się, czy na przykład problem, że ktoś nie dotarł na jakiś punkt, ktoś się zgubił po drodze. Czy w pionie wędrowniczym powinniśmy się o to szczególnie martwić? W sensie to są dorośli ludzie, którzy potrafią sobie poradzić, i nawet bym powiedział, że jeżeli ktoś się zgubi i się znajdzie, no to nawet lepiej, bo coś się przynajmniej ciekawego dzieje dodatkowo.
Było
Było
ciekawie.
ciekawie. Powiem ci tak,
Tak.
jeszcze tylko dorzucę a propos tego Czernieckiego, NBM-u Czarniecki. To tam można było być. Ogólnie gra nocna polega na tym, że oni mają odkryć, kto jest mordercą, ale nie dostawali żadnych konkretnych poszlak, tylko rozmawiali z różnymi ludźmi. Czasami, dobra, czasami dostali jakieś poszlaki. Natomiast głównie chodziło o rozmowę. Jeżeli ktoś po trzech rozmowach wykrył, kto jest mordercą, to nawet na tę grę nie musiał iść. I że ktoś nie dotarł na jakiś punkt, to wcale nie blokuje mu możliwości zwycięstwa.
Okej, to ja mam jeszcze pytanie, bo odnośnie innych NBM-ów, bo u was jest tak, że finał fabularny zawsze jest osoby dla każdego
Nie, to
patrolu?
był pomysł tegoroczny. To był pomysł tegoroczny. To bardzo zależy. To jest bardzo różnie. W 18 doszło do tego, że był wielki finał, przy którym byli wszyscy, ale członkowie nie brali udziału w tym finale. I uważam, że to był błąd, i to był. Oni nie do końca wiedzieli, jak się zachować, bo jakby finał się odgrywał na ich oczach. Oni widzieli, co się dzieje, natomiast nie brali w tym czynnego udziału. W 2019 roku na NBM-ie Czarniecki był finał, w którym oni brali udział, i uważam, że wyszło to świetnie. A w tym roku ustalono, że będzie osobny finał dla każdego patrolu. Tak zdecydowała osoba zajmująca się fabułą. No, powiedzmy, że ja nie byłem jakoś bardzo tego przekonany, ale koniec końców nie wyszło to moim zdaniem źle. Ale powiedzmy, bardziej przekonuje mnie to rozwiązanie z Czarnieckiego, kiedy wszyscy mają wspólne zakończenie, w którym biorą udział i wszystko jest jasne. Po prostu.
Super, jak naprawdę uważam, że Chimera. Znaczy, ja nie ukrywam, chyba muszę tak powiedzieć, jestem komendantem Chimery. Chimera jest fajniejsza od NBM-u, aczkolwiek NBM też jest super. Ty pewnie powiedziałbyś na odwrót.
Oczywiście, a to jest obowiązek każdego po prostu organizatora. Tak, nie można zrobić inaczej. Ja ci zupełnie wybaczam.
Dobrze. W każdym razie ja naprawdę z czystym sercem mogę polecić pojechanie na NBM i nawet jeśli nie spodoba Wam się gra, to na pewno spodoba Wam się po grze, więc na pewno to nie będzie czas stracony. A tutaj Klimat niestety nie może jeszcze polecić pojechanie na Chimerę, ale mam nadzieję, że już za kilka miesięcy się
No
to
tak.
zmieni.
Powiem ci, że bo umawialiśmy się, że też my do was przyjedziemy, taki kawał Polski się do was przyjedziemy. I mówiłem chyba na zbiórce po NBM-ie do drużyny, że no słuchajcie, oni taki kawał przyjechali, to nawet po prostu nie wypada, żebyśmy my się nie pojawili. Na co drużyna mi odpowiedziała, że ich nie interesuje, czy wypada, czy nie wypada, oni po prostu chcą tam pojechać.
Okej, to naprawdę bardzo
No,
się
więc
cieszę.
myślę, że wystawimy
Ja
patrole.
też, no tak, ja też już zapowiedziałem, że będziecie, więc chciałbym w głupiej sytuacji mnie po prostu postawicie, jeśli
Wiadomo,
nie przyjedziecie, więc miejcie to też na uwadze.
zrobimy, co się da, naprawdę.
Tak, ja już wszystkim powiedziałem, że będę miał patrol z Nowego Sącza. Oni nawet nie wiedzą, gdzie jest Nowy Sącz, więc no, tym bardziej
Spokojnie,
robi
my też nie
wrażenie.
wiedzieliśmy, gdzie są rąki.
Okej. No, w Warunkach jest, jak już jesteśmy w tym miejscu, myślę, że wypada to powiedzieć. We Warunkach jest największe więzienie w
O,
Polsce.
to jest, słuchaj, to jest potencjał na jakąś fabułę. To jest dopiero potencjał na jakąś fabułę.
Znaczy, Chimera nie dzieje się we Warunkach, ale jeśli miasto Warunki kiedyś by chciało i sypnie odpowiednio dużo pieniędzy, no to jak najbardziej możemy. Generalnie więzienie we Warunkach, ono działa normalnie, ale można je też zwiedzać. Także może nawet udałoby się na Chimerze ogarnąć
No,
zwiedzanie więzienia. To w ogóle
słuchaj, a
byłoby
nie
świetne.
myśleliście, znaczy, bo, że tak zapytam, bo wy robicie to zawsze w tym samym miejscu, tak?
No, na dwie poprzednie
Tak,
edycje i
ale
ta
nie
też
boicie
będzie
się,
w tym samym
powiedzmy,
miejscu.
że jakby ludzie się trochę tego terenu nauczą, przyzwyczają do niego, znudzą nim, nie myśleliście, żeby pozmieniać trochę?
Rozumiem, ale my rozwiązaliśmy to. Oczywiście to jest ograniczone w ilości wykorzystań, ale pierwsza chimera była w trochę innej części lasu niż była druga chimera, a teraz pewnie ta trzecia też trochę się pobawimy tym terenem i weźmiemy go trochę inaczej. Oczywiście nie można tego w nieskończoność 100 edycji tak robić. No, ja jestem otwarty na to, żeby tą chimerę zrobić kiedyś gdzie indziej, ale jak na razie uważam, że jakby Jeleniec, nasza baza obozowa, naprawdę się sprawdza i jest fajnym miejscem i buduje dobry klimat i myślę, że też ta kwestia odosobnienia i to, że masz świadomość, że nie spotkasz w tym lesie nikogo, kto nie jest w tej fabule, no ewentualnie poza druhnami, organizatorkami, które są w kuchni i bez nich byśmy nie mieli co jeść. No ale generalnie większość osób, które tam spotykasz, można powiedzieć, że wszystkie są w fabule i nie ma tego ryzyka, że będą losowi przechodnie. I też jest taki fajny klimat lasu. I myślę, że tym bardziej do tej edycji on pasuje, kiedy na tej edycji. Chociaż o tym opowiem za chwilę, co będzie na tej edycji.
No, ja ci powiem, że u nas zazwyczaj teren się dobiera właśnie do fabuły, bo jak robiliśmy właśnie Mafijny NBM, to był on typowo w mieście. Jak robiliśmy Cthulhu, to on był typowo w lesie, gdzieś tam po górach, w takiej wioseczce, tylko szkoła i las dookoła. W tym roku był taki właśnie, no, to była wioska taka. Mi się ogólnie teren podobał. I uważam, że też go całkiem nieźle dobraliśmy, ale właśnie to jest to, że jak wybieramy fabułę, to myślimy się, w jakim otoczeniu najlepiej będzie zrobić taką fabułę, i w tym roku pewnie też tak zrobimy.
Ja rozumiem. Dobrze, nie wiem, czy kiedyś zastosujemy, ale dziękuję. A teraz pora na przerywnik, bo stały segment tego podcastu, to znaczy Chimerowicz odcinka. I ja chciałbym dzisiaj wyróżnić jedną druhnę z naszej chyba już 19-osobowej ekipy, bo trochę nam się zwiększa. Jeszcze nam w zasadzie brakuje kilku osób, bo mamy do obsadzenia jeszcze trzy role, ale to wkrótce już zostanie dopięte. W każdym razie jedna druhna to jest moja zastępczyni do spraw organizacyjnych, Madzia. Ostatnio zrobiła naprawdę kupę świetnej roboty. Razem pisaliśmy wnioski o dofinansowania. Mam nadzieję, że to dofinansowanie dostaniemy, więc może jeszcze nie powinienem jej wyróżniać, ale tak z zaufania powiedzmy, że mogę to zrobić. I też Madzia naprawdę ostatnio się spisuje. Wiem, że właśnie są w trakcie pisania regulaminu, który gdzieś tam w okolicach początku lutego chcemy wrzucać. Także idą prace do przodu, też są w trakcie szukania nam innych sponsorów poza tymi wnioskami o dofinansowania, więc naprawdę w ogóle dziewczyny zespołu organizacyjnego i z zespołu, który wspiera ten zespół, czyli zaopatrzeniowego, naprawdę super roboty teraz robią, no a Madzia, że tym wszystkim kieruje, no to ją dzisiaj wyróżniamy. Ja ją wyróżniam, a
Ja się
Piwek
zgadzam,
tutaj w
ja się
sumie jest
zgadzam.
obecny. Także jak coś, to możesz pogratulować
Madzia,
Madzi.
gratuluję. Chyba cię nie znam, ale gratuluję.
Jeszcze nie znasz Madzi, ale
No,
poznasz,
liczę na
mam
to.
nadzieję. No dobrze. A co do tego, że teren, czy jest dobrany pod fabułę? Otóż teren w tym roku jest dobrany pod fabułę, bo fabułą jest Polska Szlachecka i konkretnie inspirujemy się trylogią Sienkiewicza, a jeszcze konkretniej drugim tomem, to znaczy Potopem. Więc w tym roku na Chimerze będziemy zarysowywali konflikt między Szwedami a Polakami
Super.
i patrole będą musiały się w tym gdzieś odnaleźć. I oczywiście stronnictwa były różne w tym czasie w Polsce, bo my też umiejscawiamy Chimerę w wydarzeniach z potopu, których Sienkiewicz praktycznie nie opisał. Bo my umiejscowiamy Chimerę w Wielkopolsce. Jak czytałeś, a wiem, że czytałeś, to pewnie kojarzysz, że o Wielkopolsce jest dosłownie jeden rozdział o tym, gdzie jest bitwa pod Ujściem. I później gdzieś przy oblężeniu Częstochowy jest jeszcze opis tego, że Wielkopolska zaczęła walczyć ze Szwedami. Więc naprawdę nie ma dużo w Wielkopolsce. Jest zarysowanych kilka ciekawych postaci, takich jak na przykład Krzysztof Opaliński, takich jak Karol Andrzej Grudziński, takich jak Błazen Ostróżka. I my te postaci tylko zarysowane przez Sienkiewicza wzięliśmy i po prostu wrzuciliśmy do naszej fabuły. Też część postaci wymyśliliśmy własnych i będziemy przedstawiali wam historię nieopowiedzianą przez Sienkiewicza. Aczkolwiek inspirują się
no super,
Sienkiewiczem.
ja ci powiem, że to jest właśnie, to jest 100% coś, na czym chciałbym być i wziąć w czymś udział, bo no, lubię te klimaty bardzo, zwłaszcza jeżeli to miałoby się jeszcze właśnie tak wydarzać w czymś, co Sienkiewicz nie opisał i w takich terenach troszeczkę mniej zarysowanych w trylogii. Ja ci powiem, że mi się ogólnie zarys bardzo mi się podoba. Nie wiem, przyjadę i się za Tatara przybiorę czy coś takiego. Zobacz, nie, to nie byli w Polsce, ale...
Ale tutaj jak w tej kwestii mam nadzieję, że mnie programowcy teraz nie dojadą, że podaję tą informację, bo ma to wyglądać tak, że patrole będą sobie wybierały, z jakiego są rodu, więc w zasadzie byli Tatarzy polscy,
no
którzy
tak,
nawet część z nich miała herby szlacheckie, więc w zasadzie jeśli chcielibyście, to
ej,
możecie być Tatarami.
To jest świetny pomysł. Ej, to jest, Jezus Maria, dobra, ja muszę, dobra, jutro mamy zbiórkę, także w sam raz, że o tym gadasz, świetnie.
Mam nadzieję, że ogarniecie sobie hobby horses, te wiesz, konie na kiju i będziecie na nich jeździć na Chimerze.
Słuchaj, kusisz, ja nie mogę. Ale właśnie to jest, to jest w takich właśnie imprezach, to jest świetne, że masz fabułę i masz 100 tysięcy pomysłów, jak się możesz w tę fabułę wczuć, jak możesz się do niej dopasować i zrobić coś oryginalnego też. No to są właśnie takie fajne rzeczy. Kiedyś na nasz NBM przyjechała rodzina, boże, rodzina Patrol, który się podawał za rodzinę z Rosji. Wszyscy mówili z rosyjskim akcentem. Kurde, jakie to było świetne, naprawdę.
Okej, rozumiem. Ale jak już jesteśmy w klimacie trylogii, skoro czytałeś, myślę, że masz zdanie w tej kwestii. Jaka jest twoja ulubiona część
trylogii? Wiesz
co,
to jest straszne ciężkie pytanie. Ja się o tym wiele razy zastanawiałem i raz stwierdziłem, że Ogniem i Mieczem, raz, że Pan Wołodowski, a raz, że Potop.
To jak jest w tym momencie?
W tym momencie powiedziałbym, że najbliżej mi właśnie do Potopu, ale czasem się biję z tym panem Wołodyjowskim, bo też mi bardzo... Kurde, wiesz co, Potop mi się podoba pod tym względem bardzo, że on jest bardzo długi i tam można było dzięki temu lepiej zarysować cały konflikt, całą sytuację Rzeczypospolitej, cały przebieg tych wydarzeń, a też nie jest po prostu pokazane to, jak wszyscy najpierw wycofują się, przegrywają, a potem z czasem zaczynają coraz bardziej wypierać wroga. A w panu Włodowskim mamy no w zasadzie no to jedną bitwę tak naprawdę, czy tam dwie może, już nie pamiętam teraz, ale no, zarysowana jest ta, tylko jest ta obrona kamieńca i więcej z takich potężnych bitew za bardzo tam nie ma. W Ogniem i Mieczem znowu, no nie wiem, to jest pierwsza książka z tej serii, którą przeczytałem, mam jakiś sentyment do niej, ale ta sytuacja, tam jest lepiej pokazana, moim zdaniem, ta wewnętrzna sytuacja Rzeczypospolitej z tą z tymi kozakami, którzy jedni są właśnie po stronie Chmielnickiego, inni kozacy bardziej przychylni Rzeczypospolitej. W ogóle szlachta, część szlachty oderwana od rzeczywistości kompletnie, król nie wie co robić, bo to jest taki powiedzmy pierwszy od dawna taki poważny kryzys w tym państwie, król umiera w trakcie, jest pod, Boże, Ogniem i Mieczem mi się bardzo pod tym względem wewnętrznym podoba, jakoś tak nie wiem, nie potrafię tego do końca ująć w słowo, bo niby w Potopie też jest ten konflikt wewnętrzny, tylko on jest bardziej zmotywowany tak typowo pieniężnie, w sensie no mamy tych Radziwiłłów, którzy no typowo chcą się na tej wojnie narobić, nachapać Rzeczypospolitej, nachapać pieniędzy.
I tak naprawdę to są motywacje wszystkich chyba szlachciców, którzy nie chcą stawać po stronie Polski, to jest albo pieniądze, albo bezpieczeństwo. Bo po prostu, na przykład to jest szlachta wielkopolski, która stwierdza, nie no ci Szwedzi za silni są, no oni by nas skrzywdzili, ja, nie ma co ginąć, jak nie walczyliśmy od 200 lat w tej Wielkopolsce, to w sumie co tam, kto będzie królem.
A w Ogniem i Mieczem masz ten konflikt, chcę użyć słowa etniczny, ale w sumie nie mogę go do końca użyć, bo w tamtym momencie ta kozaczyzna utożsamia się typowo, że to są Ukraińcy tak typowo z poczuciem narodowym, to byłoby nadużycie troszeczkę, taki bardziej...
Okej, okay, ale wiesz, etniczność nie oznacza grupy narodowej,
Dobra.
tylko
No
grupę
dobra,
etniczną.
no.
Więc wydaje mi się, że możemy
Tak.
wyodrębnić kozaków. Tym bardziej, skoro wyodrębniano ich w tamtych czasach, wyraźnie ich
Jako kulturę
wyodrębniano. I
osobną, no
mówiono o tym, że to są
można,
kozacy.
dobra, no dobra, masz rację. No ale mimo wszystko tam jest typowo właśnie taka walka o wolność i swobody, ale właśnie jakim kosztem, jak było to, była ta rozmowa Skrzetuskiego z Chmielnickim, gdzie Chmielnicki mówi, że król to ojciec, a Rzeczpospolita matka, a Skrzetuski, dlaczego na matkę Tatarów wzywasz? I to jest takie, że dokąd można się posunąć, walcząc o te swoje swobody, też można o tym dywagować pod względem potopu, ogniem i mieczem.
Tak. Ja tutaj z tych trzech części trylogii, moją ulubioną jest Ogniem i Mieczem. Może dlatego, że faktycznie przeczytałem ją jako pierwszą, ale ja bardzo podoba mi się, wydaje mi się, że mimo, że Ogniem i Mieczem jest krótsze od Potopu, to ono lepiej zarysowuje historię jednostki. W sensie, oczywiście Potop bardzo opisuje Kmicica, ale mi się akurat postać Kmicica nie podoba za bardzo, więc może dlatego też nie podoba mi się jako, aż tak bardzo Potop. Ale Ogniem i Mieczem, gdzie na przykład bardzo dobrze poznajemy Kniazia Wiśniowieckiego. Naprawdę jestem oczarowany postacią Kniazia Wiśniowieckiego i no oczywiście jego historia jest też bardzo smutna, ale to, jakim on był człowiekiem. Ja też miałem okazję nie czytać trylogii, tylko ją słuchać w wersji audiobooka i ze świetnym wykonaniu. I po prostu ja czasami czułem, jak lektor czytał i ten po prostu było też świetnie przeczytane i bardzo dobrze rozumiałem przez to postać Wiśniowieckiego, tego, co on czuje, co on myśli, w jakiej sytuacji naprawdę fatalnej dla siebie się znalazł i jaki to jest w ogóle straszny konflikt. I uważam, że to jest chyba najbardziej ciekawy, bo najmniej oczywisty konflikt w całej trylogii, ten konflikt wewnętrzny Wiśniowieckiego między słuchaniem króla i praw szlacheckich odnośnie na przykład demokracji, a robieniem tego, co naprawdę trzeba zrobić i walką z tymi kozakami. I Wiśniowiecki naprawdę gdzieś w tym wszystkim trudno jest mu się odnaleźć i no, wiemy też, jak to się dla niego ostatecznie kończy, bo jeden z najbogatszych swego czasu magnatów w kraju
No
umiera prawie
tak.
bez pieniędzy. Także jego syn, później obierany na króla, nawet go nie stać na karetę, więc no naprawdę Wiśniowiecki stracił wszystko w tej wojnie, stracił wszystko dla kraju, który nic mu nie dał. To jest, uważam, bardzo ciekawa historia.
Tak, w sensie ja się zgadzam. W sensie Wiśniowiecki to jest bardzo ciekawa postać, ale moim zdaniem stwierdzenie, że poświęcił wszystko dla kraju i umarł biedny, to jest troszeczkę moim zdaniem nadużycie, bo no koniec końców to on kazał bunt krwią topić, a nie układami. A no wiadomo, że może gdyby się próbował jakoś dogadywać, no to koniec końców no on stracił wszystkie swoje włości, bo Rosjanie je tak naprawdę zabrali, bo jak z, nie, nie, z, nie, z, nie z, z Rzeczpospolitą, to Kozacy się z carem dogadali. Tak już historycznie troszkę, bo to wychodzi poza książkę w sumie. Ale no zgadzam się, że to jest ciekawa postać, tylko bardzo niejednoznaczna. Bo ja bym nie powiedział, że on był typowo dobrą postacią w Ogniem i Mieczem.
No oczywiście, wiecie, ktoś, kto w sytuacji, kiedy mamy konflikt, mówi okej, okay, napierdalajmy się, bijmy się, nie wiem, no można tu przeklinać,
Klinek.
dobrze, napierdalajmy się, mówi. I ja rozumiem, że ciężko jest nam ocenić tą postać od razu jako okej, okay, to jest pozytywna postać, tylko ja w kontekście, mając jakąś wiedzę historyczną, uważam, że jakby kozactwo nie miało raczej skłonności do tego, żeby kończyć ten bunt pokojowo. Tym bardziej to byłoby absurdalne z perspektywy Chmielnickiego, kiedy masz tak wielką siłę. To jest głupie, żeby stwierdzić, ok, dobra, to my w
Wystarczy.
sumie odpuszczamy.
No tak,
No,
no,
mam
no.
200 tysięcy żołnierzy, ale w sumie to nie chcę walczyć.
No tak, no, no.
Chmielnicki raczej nie miał takiego temperamentu. I oczywiście możemy sobie historycznie gdybać, czy gdyby Wiśniowiecki nie zdecydował się walczyć z kozakami, to czy oni poszliby na układy? Możemy też gdybać, czy gdyby wszyscy poszli za Wiśniowieckim, to czy byśmy kozaków pokonali? Niestety nie wiemy, jak
No.
skończyłyby się którekolwiek z tych dróg, bo potoczyło się, jak się potoczyło.
No tak, w sensie, bo mogę się tutaj zgodzić, że to jest takie już trochę gdybanie.
To się dobrze, no to możemy przyjść do następnego tematu.
Ale czekaj, chciałem się zapytać ciebie. Ja miałem do ciebie pytanie, bo stwierdziłeś, powiedziałeś, że nie podoba ci się postać Kmicica. I dla mnie to jest fascynujące, bo ja na przykład bardzo lubię Kmicica i chciałbym troszeczkę, jeżeli mógłbyś to delikatnie chociaż rozwinąć, bo jestem po prostu ciekawy.
Z Kmicicem mam taki kłopot, znaczy nie wiem, czy to kłopot, takie podejście, że ja od razu bardzo nie polubiłem tej postaci na początku, ale to jest chyba normalne. Ja naprawdę...
No, mało kto by go polubił.
Strasznie nienawidziłem Kmicica na początku. I oczywiście on się z czasem zaczął zmieniać i... ale uważam, że w ogóle ta przemiana, którą Sienkiewicz rysuje, ona jest... Jak dla mnie ona nie jest do końca wiarygodna. To jest też mój problem. Mhm. Oczywiście ja wierzę, że w tym, co narysował Sienkiewicz, Kmicic na końcu on naprawdę ma dobre serce i dobrze czyni, ale nie jestem pewien, czy naprawdę taka przemiana mogłaby zajść. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, Kmicic, on ma w sobie coś z takiego superbohatera wręcz i to mi nie pasuje do klimatu trylogii i w ogóle do klimatu tamtych lat, tych dziejów, które się działy. I jasne, ja rozumiem, po co robi to Sienkiewicz, ale nie podoba mi się kreowanie superbohatera w takich czasach i w takich okolicznościach.
Chodzi ci o sytuację, że po raz piąty go zabijają, on dalej żyje?
Na przykład.
Tak, to też mnie zawsze troszeczkę bawiło. Jak, bo moja mama zawsze właśnie mówiła, że Kmicic to jest postać, która może umierać ile razy tylko chce, on zawsze po koniec końców wstanie i zacznie walczyć dalej.
Ale myślę, że gdyby Kmicic był w Kamieńcu, wtedy kiedy go wysadzano, to on generalnie zamek wyleciałby w powietrze, Wołodyjowski i Ketling by umarli, a skończyłoby się tak, że Kmicic sobie leży tak po prostu wywalony, oparty o kamień i sobie wojska tureckie wchodzą, on im macha. Tak sobie mniej więcej wyobrażam, gdyby Kmicic był w Kamieńcu.
Lewą ręką zaszywa, a prawą ręką do nich celuje z karabinu, nie?
Dokładnie.
Tak, ale jeszcze jak chodzi o jego przemianę, to powiem ci może z mojej perspektywy. Ja to trochę odbieram w ten sposób, że to jest przemiana na zasadzie Kmicic na początku jest trochę takim... To może głupio zabrzmi w obrazie, nie wiem ile on wtedy miał lat w książce, nie pamiętam, było pewnie ze 30, ale to jest taki trochę niedojrzały bachor, który myśli, że wszystko mu można, no bo w sumie dlaczego nie, a potem z czasem dojrzewa do sytuacji, że no w sumie jeżeli chce stworzyć jakiś trwały związek, jeżeli chce być szanowany w oczach ludzi, których on szanuje, to musi troszeczkę wydorośleć i zachowywać się jak no, obywatel, a nie jak hulaka i trochę bandyta.
Dochodzi do wniosku, że w budowaniu stałych relacji nie pomagają gwałty i porwania. Potrzebował na to tylko 30 lat życia.
No słuchaj, jeżeli on spędził długie lata na wojnie z Rosjanami, no to mógł rzeczywiście mieć skrzywioną perspektywę w tym temacie.
Dobrze, jak już jesteśmy przy postaciach, opowiedzieliśmy trochę o Wiśniowieckim, trochę o Kmicicu, to mam do ciebie pytanie. Jaka jest twoim zdaniem najciekawsza postać w całej trylogii? Ja wiem, że przed chwilą mówiłem o Wiśniowieckim, ale dla mnie na przykład on nie jest najciekawszą. Jaka według ciebie jest najciekawsza?
Najciekawsza postać, taka, która ma najwięcej do zaoferowania.
Bo tu nie chodzi o to, że musisz ją lubić, tylko chodzi o to, że ona jest najbardziej interesująco wykreowana.
Najciekawsza postać w całej trylogii. W całej trylogii czy w Potopie?
W całej trylogii.
W całej trylogii. To wiesz co, ja bym tutaj... Gdy się nad tym jako tak bardzo dużo, nie, znaczy no może czasami, ale nie jestem pewny, czy jak teraz powiem, to że za miesiąc będę się z tym zgadzał, ale no ja bym się tutaj zastanawiał na przykład nad panem Zagłobą, który dla mnie jest fascynującą postacią po prostu, bardzo, bardzo wielobarwną, bardzo taką, która z każdą książką jest inna. On nie jest jak Wołodyjowski, który w każdej części jest świetnym wojakiem, super szermierzem i jest nieszczęśliwie zakochany, bo to jest w każdej książce.
Tak, tak.
A pan Zagłoba pod Ogniem i Mieczem jest inny, ale no po prostu pan Zagłoba jest dla mnie fascynującą postacią, która jest chyba, nie wiem czy jedyną, ale jedną z niewielu osób, które prawie wszystkie problemy rozwiązuje sprytem i takimi bardzo nieszablonowymi rozwiązaniami, które często wywołują uśmiech, które często nawet są czasami nawet niedorzeczne, ale które w tym świecie zarysowanym przez Sienkiewicza po prostu działają i są. Jednocześnie ten jego dowcip i poczucie humoru no jest taką postacią bardzo wielobarwną. Nie wiem, czy mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że jest najciekawszą. Musiałbym się nad tym głębiej zastanowić, ale na pewno bardzo ciekawą dla mnie.
Okej. Okay. Ja tutaj, jak chodzi o Zagłobę, bardzo rozumiem. Jak już wcześniej wspominaliśmy, że Kmichis jest trochę superbohaterem, to zacząłem się zastanawiać, jakim superbohaterem jest Zagłoba, bo on też ma w sobie coś z tej nieśmiertelności na pewno. I z tego, że on
Tak.
ze wszystkich tarapatów wychodzi, wszystkie rozwiązuje, tylko jednocześnie ja też nie znam jakoś bardzo uniwersów Marvela czy DC, więc jak ty znasz, to może mi coś podpowiesz, a jak nie, to przejdziemy dalej. Bo zastanawiam się, do kogo on pasuje?
Do kogo bym z Marvela porównał pana Zagłobę? A, kto jest taki, komu się zawsze, zawsze koniec końców udaje? I.
Ja pomyślałem o Deadpoolu trochę, w sensie Deadpool też
A?
ma swój żart, często w głupi sposób wychodzi z sytuacji i też jest nieśmiertelny jak Zagłoba, więc trochę.
To mogło być tą stroną. No, też ma ten swój dowcip, rzeczywiście. No, coś w tym może być. Teraz. Jakoś sobie nie mogę tych wszystkich bohaterów jednocześnie przypomnieć, ale chociaż może coś z Ant-Mana bym miał. Coś takiego, on
Okej.
też taki żartowniś i też takie. No, ale ten Deadpool to nie jest takie z rozwiązania, chociaż no zdecydowanie pan Zagłoba salta by tam nie zrobił.
Tak, ale no to może też jest jakaś propozycja dla Marvela czy DC. Jeśli chcielibyście ciekawego superbohatera, to mamy inspirację w polskiej literaturze.
Kurde, jakbym mógł zobaczyć Zagłobę jako jakąś postać w takim filmie wysokobudżetowym, nie, to byłoby naprawdę coś super.
No ale też, no, może nie jako superbohater, ale myślę, że też jako nie najgorsza kreacja w filmach Hoffmana wypadł. Aczkolwiek wiadomo, to za komunizmu kręcone, tam nie wszystko może jest idealnie zrobione, ale ja uważam, że filmy bardzo ładne.
Wiesz co? Ja ci powiem, że ja bardzo lubię oglądać ekranizacje trylogii, tylko nie potrafię ich oglądać w ciągu jako jeden film, a na pewno potopu, bo to jest za długie po prostu na jeden film, wolę jak to jest podzielone na odcinki. I ogólnie to te filmy, okej, okay, one mają czasami te sceny, no dobra, jeżeli oglądamy, nie wiem, nowy sezon Wiedźmina i porównamy sobie sceny walki z Potopu i z Wiedźmina, no to, no, to wygląda, że to jest stare i tak dalej, ale ja jakieś uwielbiam te sceny, kiedy po prostu ta cała kawaleria rusza taką olbrzymią masą na wroga, gdzieś tam biją i to są filmy zrobione z rozmachem, jak na tamte czasy na pewno. One były robione takie, że pokazać te wielkie po prostu stepy, te wielkie armie, które się ze sobą walczą.
Ścierały, no ścierały. Ja
Ścierają, właśnie.
rozumiem, o co chodzi. I to też jest o tyle ciekawe, że w Potopie faktycznie są sceny, gdzie znaczy w ogóle w ekranizacjach Hoffmana jest dużo scen, gdzie tych ludzi jest naprawdę wiele i to nie są czasy komputerów. Ci ludzie naprawdę musieli być na planie i naprawdę musieli mieć te stroje.
Tak, i naprawdę musi na tych konikach jeździć, naprawdę musi. Nie, to jest w ogóle. Właśnie jak to sobie uświadomisz, że to wszystko jest robione naprawdę na żywo, to już w ogóle. Naprawdę to się świetnie ogląda. Zwłaszcza ja wyobrażam sobie, jakie to wrażenie robiło w tamtych czasach, kiedy to wychodziło do kin. Naprawdę musiało być coś takiego wow, naprawdę super. Aczkolwiek. Tutaj też taką anegdotę rzucę, to jest totalnie, może nie totalnie, ale to nie do końca związane z tym, o czym teraz mówimy, chociaż trochę. Pamiętam zawsze scenę, nie pamiętam po której to jest bitwie, którą Polacy przegrali i uwielbiam scenę, w której jest przebity włócznią husarz i ta włócznia jakby przechodzi go na wylot i on się na niej opiera, klęczy i ta włócznia, koniec tej włóczni opiera się o ziemię, on się nie przewraca. Wygląda jakby właśnie taki martwy po bitwie. I uwielbiam tę scenę, po prostu patrzę, kto wpadł na pomysł, że w ten sposób ktoś się utrzyma, że to ciało się za chwilę nie przewróci. To jest takie, może delikatne zaniedbanie, które jednak jest dla mnie takie, że no kiedyś tak się kręciło, kurde, takie sceny były normalne. Albo jak ktoś umiera, gdzie dzisiaj jak ktoś umiera w filmie, to po prostu powoli mu się te oczy zamykają, przestaje mówić, tak dalej, widać, że powoli z niego to życie uchodzi. A kiedyś po prostu gada, 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 szarpnie głową na lewo, zamknie oczy i już nie żyje, nie? I
Hehehe
Nie jest coś, co mi jakoś szczególnie przeszkadza. To jest coś, co patrzę, że no to jest stary film, stary film, stare filmy tak mają. Po prostu trzeba się z tym pogodzić i oglądać to po prostu, nie zwracać na to uwagi, albo wręcz traktować to jako po prostu taki element charakterystyczny.
No ale też nie oszukujmy się, gdyby na przykład w Ogniem i Mieczem Hoffman chciał zrobić długie sceny umierania, to ten film z bardzo długiego filmu byłby 5 razy dłuższym filmem.
No tak, tak, to... Właśnie i te czasami są te przeskoki bardzo szybkie między scenami, ale to jest zrozumiałe,
no, tak.
To jest długi film.
Duże wycięcie, tutaj się zgadzam.
Ale wiesz, przecież nie wiem, czy wszystkie części trylogii, na pewno wiem, że Potop wychodził jako tam chyba po malutkich fragmentach w jakiejś gazecie, czy tam czasopiśmie, gdzie po prostu
Tak, tak,
Sienkiewicz
tak.
pisał.
Tak Sienkiewicz pisał, to prawda. I
No,
dlatego też opisy są dość rozwlekłe, bo płacono
no
mu od
właśnie.
słowa.
No właśnie, no właśnie. Plus też, jeżeli opisuje, nie wiem, jakiś czytelnik po pół roku zacznie czytać Potop w tym dzienniku, no to musi mu mniej więcej zarysować tę sytuację, więc te opisy przyrody i wszystkiego, co się dzieje naokoło, no musiały być dość opasłe, żeby po prostu za każdym razem, gdy ktoś nowy w to wchodzi, wiedział, gdzie jest ta osoba, co się dzieje, jak to wygląda. Dlatego te książki zresztą są takie długie. No ale
I,
dlatego...
ale
Ale...
powiem ci,
No?
wrzucę, bo tutaj ja uważam, że to jest tak naprawdę ogromna zaleta, na przykład jeśli poznajesz trylogię w taki sposób jak ja, to znaczy w formie audiobooka, bo w audiobook z zasady jest tak, że ta uwaga jest trochę bardziej ograniczona niż w przypadku tego, kiedy czytasz i sporo rzeczy umyka. A kiedy Sienkiewicz to pisał do prasy, no to często powtarzał rzeczy, te same historie, bo trochę je skracał i wrzucał na nowo. I dzięki temu uważam, że bardzo dobrze zapamiętałem trylogię w porównaniu z innymi książkami, które słuchałem.
No tak, bo gdybyś miał się skupiać za każdym razem tak totalnie na tych opisach, no to byś albo jej nie przeczytał, albo zwariował.
No.
Także się z tym zgadzam.
Tak, ja myślę, że jest to jakieś. Jest to na pewno ciekawe, że Sienkiewicz, żyjąc tak długo przed audiobookami, napisał książkę idealną na audiobook.
No, no
ale
tak.
jeśli chodzi o postaci, to ja chciałbym się pochwalić tym, kogo ja uważam za jedną na pewno z najciekawszych. Nie wiem, czy najciekawszą, ale na pewno chciałbym ją tu wyróżnić. To jest Bogusław Radziwiłł. Może bardzo
Wiesz
nieoczywisty
co,
strzał?
rozważałem go. Jak mnie
Okej,
zapytałeś, to go rozważałem bardzo mocno.
Ale uważam, że to jest tak wielowątkowa postać i oczywiście szczerą nienawiścią do niego pałam, ale on jest, bo tak jak Radziwiłł, Janusz Radziwiłł, jest bardzo oczywisty, bardzo przewidywalny, to po Bogusławie ja nie wiedziałem, czego się spodziewać. On też miał tą taką fantazję kawalerską, nazwijmy to.
Tak, tak.
I naprawdę, mimo że oczywiście nie lubiłem go, to bardzo ciekawie było mi czytać sceny, w których on był opisywany, w których były opisywane jego działania, jakieś jego przeżycia, jego dokonania, bo to było zawsze zaskakujące, nieoczywiste i bardzo fajne.
Okej, tak. No, mogę się z tym zgodzić. Faktycznie Bogusław był ciekawą postacią. Też go bardzo nie lubiłem. Czy najciekawszą? Ja bym powiedział, że jednak nie jest najciekawszy, ale tak, to jest postać, której warto trochę poświęcić. Ale to jest chyba postać, która wywołała u mnie największą złość w całej trylogii, kiedy pod koniec Potopu oni go nie zabijają, a on na początku pana Wołodyjowskiego jeszcze chce startować na króla. Znaczy startować
tak, 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 tak.
I to jest.
Ja też byłem totalnie oburzony. Tak, wiem. Mówię, że ja też byłem totalnie oburzony, kiedy nagle spotykam Bogusława w panu Wołodyjowskim, on chce być królem i wszyscy zapomnieli nagle, że on dopiero co zdradził kraj.
No, znaczy wiadomo, Sienkiewicz nie mógł sobie zupełnie olać historii, ale no jak już czasami on tam robił jednak te myki historyczne, to ja tak liczyłem, jak w Potopie pan Zagłoba w czasie, kiedy wojska szwedzkie opuszczają Warszawę, tak nawołuje, że nie możemy ich wypuścić i w ogóle wszyscy się buntują, tak samo to biorąc to pod uwagę, liczyłem, że kiedy tam było mówione o panu, że Bogusław będzie sobie kandydował na króla, to, że po prostu pan Zagłoba też nawoła ludzi i go zastrzelą w pewnym momencie. Trochę na to liczymy, czytałem tę książkę.
No, ja rozumiem. Ale niestety.
Ale ja wiem, co
Bogusław przeżył.
Przypomniało mi się, ja bym powiedział, że dużo lepszym rozwiązaniem niż właśnie jeden film, to byłoby zrobienie takiego trochę na poły Netflixowego serialu z Potopu, czy z Ogniem i Mieczem, bo to jest naprawdę kawał dobrej fabuły i to można byłoby dzisiaj zrobić tego renowację, taką naprawdę fajną. Tak sobie czasem myślę o tym.
Także to chyba jest czas na apel do pana Tomka Bagińskiego. Skończy pan robić Wiedźmina, naprawdę warto się zabrać za inną polską literaturę. Mamy Ogniem i Mieczem, mamy Potop, mamy pana Wołodyjowskiego. Naprawdę będzie co grać. Panie Bagiński, liczę na pana.
Ale wiesz co, ja ostatnio z kimś tak właśnie dyskutowałem, że Wiedźmin ma na przykład między innymi taką trochę sławę na zachodzie jednak, bo nigdy się słoweńszczyzny nie przedstawiało tak naprawdę filmowo i Amerykanie, którzy już o średniowieczu samym w sobie mało wiedzą, bo nie mają tego swojej historii w sumie, to o tej wschodniej części, no my jesteśmy niby w centrum, ale no jednak ten wschód jest ewidentny, nie mają za dużo pojęcia i robienie moim zdaniem filmów o tym, to byłoby coś dla nich też nowego i znaczy nie twierdzę, że tak zrobią, nie twierdzę, że to się uda, ale uważam, że nie byłoby to naprawdę głupie.
Tak, ja naprawdę chciałbym zobaczyć taki serial, ale no może kiedyś, może dożyjemy. Może Tomek Bagiński nas jeszcze zaskoczy.
Pożyjemy, zobaczymy.
Okej. Okay. Mam do ciebie w zasadzie już ostatnie pytanie dotyczące trylogii. Kogo z trylogii, którą z postaci chciałbyś zobaczyć na Chimerze?
Kogo chciałbym zobaczyć na Chimerze? Z Potopu, bo będzie Potop, tak? Dobrze.
No, z całej trylogii w zasadzie. Myślę, no, jak ktoś umarł, no to go nie wskrzesimy.
Ale w sensie mówisz o postaci faktycznie?
Tak.
O kurde, ale to teraz to mnie chłopie zaskoczyłeś. Jeżeli to ogarniecie, to ja w ogóle czapki z głów. Kogo chciałbym zobaczyć na Chimerze? Kurde, muszę sprawdzić, kto żyje. Ale wiesz co, no ten Wiśniowiecki to byłaby naprawdę fajna pozycja, nie powiem. Nie pamiętam, kto go grał, nie mam pamięci do aktorów. Albo ten, ten pierwszy aktor, który grał pana Wołodyjowskiego. Ale nie wiem, czy on
no,
żyje.
Bo ja tutaj zadałem to pytanie tak generalnie pół żartem, bo my sobie żartowaliśmy kiedyś, że właśnie będziemy zapraszać aktorów grających w trylogii. Znaczy, konkretnie chcieliśmy, nie pamiętam teraz imienia i nazwiska, głupio, ale gość Zamachowski, chyba tak?
No.
No, właśnie tak mówimy, no chyba Zamachowskiego zaprosimy. Zobaczymy. Nie wiem, czy przyjmie, ale panie Zamachowski, jeśli słucha pan tego, to naprawdę zapraszamy.
Jeżeli pan tego słucha, to jesteśmy zachwyceni, że pan w ogóle to słucha.
Tak.
Ale no to właśnie tak, to jakby Zamachowski wbił, kurde, fajnie by było.
Wiesz, ja tak sobie rzucam. Nie,
ale to była ta druga, druga odsłona pana
tak. Na razie mówimy o marzeniach, jak coś.
No, tak, ale zaprosić zawsze można.
No ja też tak uważam. Najwyżej nie przyjedzie.
No najwyżej nie przyjedzie, nic nie stracić.
Tak. Na przykład na zeszłorocznej Chimerze, a propos gości, na zeszłorocznej Chimerze mieliśmy też gościa i później już po grze był też taki jego wykład. Tam dużo chętnych nie poszło, ale to w każdym razie był pan Marek Lemierz. Pewnie nie kojarzysz, ale już wyjaśnię, kim jest ten człowiek, bo to jest osoba... On akurat mieszka tutaj w naszej okolicy, dlatego też my go gdzieś tam znaliśmy. Ale on konsultowaliśmy z nią elementy fabuły dotyczące archeologii, bo gość jest dosłownie światowej klasy archeologiem i on... No, on naprawdę kieruje misjami archeologicznymi na całym świecie i jest na przykład specjalistą europejskim do spraw zabezpieczania wykopalisk. Także naprawdę gość, który ma kupę wiedzy i naprawdę jest bardzo zajarany archeologią. I on był właśnie naszym gościem na Chimerze. On jest nawet rodzicem jednego z harcerzy w naszym kupcu. Także ten harcerz też miał okazję być na Chimerze. Także pan Marek Lemierz naprawdę zrobił robotę. I jeśli ktoś by chciał, a jeszcze nie miał okazji, to bodajże dwa odcinki podcastu temu, to To jeszcze za poprzedniej edycji był właśnie nagrywany podcast z panem Markiem Lemieszem, gdzie trochę o archeologii i o swojej przygodzie z archeologią opowiadał, więc jak coś, to bardzo zapraszamy.
Spoko, to jest fajna sprawa. Podoba mi się ten pomysł i jeżeli rzeczywiście udaje wam się takie rzeczy załatwić, to no, naprawdę super.
No, ale wiesz, to marzenia. Nie wiadomo, czy będzie tutaj,
Marzenia.
ale warto
Marzenia muszą
marzyć.
być wybujane.
Tak, dobrze, bo jesteśmy tak naprawdę przy końcu. Chciałbym w tym momencie, nie napisałem tego scenariuszu, wybacz, Klimek, ale też stałym elementem podcastów jest segment sponsorowany. My jeszcze nie mamy sponsora, mamy za to partnera na pewno, bo przy tej edycji i też przy poprzednich bardzo wspiera nas nasz chówiec, to znaczy chówiec ZHP Szamotuły, też na bazie właśnie będzie się gra odbywała i no jest też kupa roboty, którą wkłada gdzieś tam komendant chówca, no też na przykład, że jak jest taka potrzeba, to też gdzieś tam się spotkał ze mną, dopięliśmy do końca te zgłoszenia, dofinansowań. No w ogóle drukna skarbniczka to kupę roboty odwala, jak później rozliczamy chimerę, więc tu z tego miejsca chciałbym bardzo pozdrowić całą komendę i powiedzieć, że jesteście super.
Ja też pozdrawiam. Może was poznam.
Tak, no tutaj nie, no może ich zaprosimy, znaczy zaprosimy ich na pewno na ognisko rozpoczynające chimerę, ale nie obiecuję, że się pojawią, aczkolwiek liczymy na to oczywiście. Okej, to wygląda na to, że to koniec. Jakieś przemyślenia? Ostatnie na koniec.
Przemyślenia, z moich przemyśleń to bardzo mi się podoba, że wysłałem wtedy dziewczyny w Bieszczady, że cię poznały i możemy teraz pojechać na taką imprezę. I że się coś takiego zapowiada, bo wiemy, chyba na maj nigdy nie mieliśmy za bardzo nic do roboty, a to wygląda i plasuje się po prostu bardzo, bardzo elegancko i chętnie wezmę w czymś takim udział. Naprawdę podoba mi się sam pomysł i cieszę się, że w ogóle są inne drużyny, które też robią gry fabularne, bo to jest naprawdę coś nowego, coś innego i coś fantastycznego po prostu.
Okej. Jak już jesteśmy w temacie dziewczyn, to chciałbym zaapelować z tego miejsca, przypomnieć. Mogłem to pewnie zrobić prywatnie, ale teraz mi się przypomniało, jak rozmawiałem z Klimkiem. Bo jak byliśmy na NBM-ie, to zapomniałem dyplomu i plakietki jednej, więc Karolina obiecała mi generalnie, że ją wyślę. Więc tak, Karolino, jak tego słuchasz, to ja czekam.
Jutro się będę z Karoliną widział, to przypomnę jej.
No. Znaczy, ja sam mogę się odezwać, jak już sobie sam o tym przypomniałem, ale bardzo chciałbym właśnie, żeby ten dyplom był, a zgubiłem. Znaczy, nie zgubiłem go, pamiętam, w którym miejscu go zostawiłem nawet, ale po
Dobra,
prostu
to po prostu
nie został zabrany.
ty jej przypomnij, a ja jej wydam polecenie służbowe i.
Świetnie. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Klimek. Bardzo miło mi się gadało. Gadaliśmy strasznie długo. Mam nadzieję, że Patrycja wytnie z tego same najlepsze momenty. Bo pewnie, no gadaliśmy półtorej, no prawie 2 godziny w zasadzie, a odcinki mają zwykle około godziny. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najwyżej będzie po prostu dłuższy odcinek.
No ja
Dziękuję Ci
bardzo dziękuję
bardzo.
za zaproszenie, bardzo dziękuję. Też super mi się naprawdę rozmawiało i po prostu do zobaczenia, do usłyszenia i liczę, że to nie koniec naszej wspólnej przygody.
Tak, a Wy czekacie na następne odcinki i do usłyszenia, do zobaczenia. Czuwaj. Bo ty jakoś tak gdzieś, nie wiem, czy z tobą gadałem, czy ktoś mi opowiadał, jak byłem na NBM-ie, to ty jakoś tak strasznie blisko granicy mieszkasz.
Tak,
To
to
prawda?
ja. No w sensie ja mieszkam, mój dom jest nad rzeką, a rzeka jest granicą w tym miejscu, Poprad. I ja jakbym się bardzo mocno zamachnął, to bym z okna dorzucił kamieniem do granicy pewnie. No na
I
samiuteńkiej
to
mieszkam.
mógłby być atak.
Tak, i to mógłby być to mogła być agresja po prostu na Słowaku. Ale jakby kiedyś NBN był, kurde, w Piwnicznej, to można by, jakby się oczywiście pandemia skończyła, to można by przeprowadzić tak po części po Słowacji. No,
Ej, w
ja bym.
zasadzie tak sobie myślę, bo tak, sobie Słowacja jest w Europie, w sensie w Unii Europejskiej, więc można sobie normalnie przejść, tylko nie wiem jak z
Tak.
ubezpieczeniem, to mógłby być problem, nie? Bo chyba ubezpieczenie ZHP-owe nie obejmuje zagranicy, więc to
Aha,
byłby jedyny na rzecz, o którą trzeba by
no.
się pomartwić.
Może tak być. Musiałbym się jeszcze dowiedzieć. No,
Wiem, że na pewno jest tak, że jak są obozy zagraniczne, no to one muszą wykupić sobie dodatkowe ubezpieczenie poza granicami kraju, więc chyba to by znaczyło, że to ZHP-owe nie obejmuje, ale głowy nie dam, może głupoty
No
gadam.
tak, ale wiesz, ale jest też czasami tak, bo my sobie chodzimy po górach, moja drużyna bardzo dużo chodzi po górach ogólnie, no to tam granice się przekracza dość płynnie, w sensie tam czasem jesteś na Słowacji, czasem jesteś w Polsce. No i jestem ciekawy, czy jakby ktoś sobie, nie wiem, zwichnął nogę, będąc akurat
Byśmy
po
go
tej Słowacji.
przeciągnęli 100 metrów po prostu na polską granicę i tyle.
Tak, no nie, no tak byśmy zrobili, nie, ale wiesz, jakby to prawnie ująć nawet. To jest. Nigdy się nie zastanawiałem w sumie, bo w sumie, no, nie robiłem chyba żadnego biwaku zagranicznego, jeżeli dobrze pamiętam, nie zdarzyło mi się. Ale to mogłoby być coś na pewno ciekawego. Byliśmy raz
No.
na granicy białoruskiej, byliśmy w wakacje białorusko-litewskiej na turystyku. Ale no to jeszcze było przed tymi imbami granicznymi, co teraz są. A chociaż nie, czekaj, weszliśmy na chwilę na Litwę. Ale nikomu się nic nie stało, to może dlatego, nie wiem.
No, no tak, z takimi rzeczami to tak jest, że jest fajnie, dopóki się nic nikomu nie stanie. I wtedy, dopóki się
No,
nic nikomu nie
dokładnie.
stanie, to może się nie martwić, ale później mogą mieć przypały.
Tak, ale też nie cierpię takiego podejścia, że trzeba ochronić przed tym, żeby się cokolwiek stało i po prostu dmuchać jak się tylko da, bo wtedy po prostu. Jak się dba tylko o to, żeby było bezpiecznie, to rzadko kiedy jest fajnie. Jakby bez takiej
Tak,
troszkę
tak.
delikatnej adrenaliny nigdy nie jest do końca fajnie. No, mógłbym na przykład z tegorocznego NBM-u, no czy jak jeździłem samochodem, to mogło się komuś coś stać? No teoretycznie oczywiście, że mogłoby się coś stać, ale no wierzę, że wszyscy jesteśmy na tyle ogarnięci, że nikomu by się nic nie stało. Czy na tym mrozie minus 10-stopniowym, przepraszam.
Przepraszam, ale to był jakby świetny początek, taki teaser jeszcze przed powitaniem. Jeździłem samochodem na tegorocznym NBM. Czy mogło się komuś coś stać? Tak mogło.